Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam świątecznie, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Zapraszamy na Małą Czarną. To gwar z popularnej w latach 60. na Saskiej Kępie w Warszawie, Cafe Sultan, którą uwiecznili w swoim programie dwaj starsi panowie, a przypomniał w piosence Grzegorz Turnał.
Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył. Pijany jakby krzynkę, szedł snując pajęczynkę, co im związała ręce. Przez stolik w kawiarence sam mało nie wpadł w krem. Widziałem to, więc wiem. W kawiarence sułtan przed panią. Obok pan, co miał te róże i pani dał. I już ten pan i pani zostali w tej kawiarni, bo gdyby nie zostali, to by tę nić zerwali. Na kształt anioła stróża właściciel ich odkurza. Daje im i pić, i tak powinno być, że w kawiarence sułtan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał.
Czasami w kawiarni decydujemy o całym naszym życiu. W kawiarence sułtan, przed panią róża żółta. Kawa rozjaśnia umysł, a kiedy ją zwolna sączymy, doznajemy jedynej w swoim rodzaju przyjemności. Łączy nas kawa. Kiedyś gościłam w radiu Leszka Ruma, testera kawy, autora ilustrowanego leksykonu poświęconego temu napojowi. To dla pana kawa.
Dziękuję uprzejmie.
To jest rozpuszczalna. Pija pan taką?
Rozpuszczalna kawa to jest wspaniała rzecz do robienia nalewek, likierów. Używana w kuchni do sosów, do wypieków, ale do picia to jest tak jak miłość dziewczyny w sukni.
Ale jest w filiżance, to chyba dobrze.
Tak, tylko że ta filiżanka jest trzykrotnie za duża. A żeby kawa służyła człowiekowi, powinna zawierać nie więcej jak 2-3 łyki dobrze zaparzonej, mocnej, smacznej kawy. Ponieważ wszystko to, co w kawie może szkodzić, to jest tylko nadmiar wody. Podawanie kawy po arabsku. Gdzie? W karawanie na pustyni? Czy w kafejce, w której się zbierają tylko mężczyźni, grając w trik-traka, powiedzmy, czy inne kości? Czy w ekskluzywnym lokalu, w dawnym Libanie? Szkoda, że te wojny ostatnie zniszczyły tą piękną tradycję. A może w kafejkach portowych Konstantynopola? Gdzie grzechem jest nie podanie kawy, na której nie byłoby korzuszka. A zatem mężczyźni zbierają się jeszcze w kafejkach arabskich, w których mają do wyboru kilka rodzajów kawy. Do tego tygielka, poza cukrem, dodają również korzenie, a przede wszystkim kardamon, który, no jeśli kardamon rozkruszymy, tę fasolkę kardamonową, wrzucimy do wrzątku, no to nieco tak podrażnia jak whisky w irlandzkiej kawie. W XVI wieku za picie kawy w Europie można było trafić na stos.
Do tego momentu, kiedy to papież nie ochrzcił.
A, Klemens VIII nie ochrzcił. A, to jest odrębna historia. Tak, no. To było w 1595 roku, kiedy to przed Klemensem VIII postawiono kociołek z świeżo zaparzoną kawą, parująca, aromatyczna. To mu to zasmakowało. Poznał się na smaku dobrej kawy. Wziął kropidło, pokropił i od tej pory chrześcijanie mogą kawę bez grzechu popijać.
Gorącym zwolennikiem kawy był minister Ludwika XIV Jean-Baptiste Colbert. Znany był z tego, że wypijał codziennie morze kawy. Po jego śmierci orzeczono wręcz, że przyczyną zgonu było przepalenie żołądka. 100 lat później, gdy zmarł w wieku 51 lat Honoré de Balzac, kawoż nienasycony, podobnego zarzutu już nie stawiano. Inny sławny Francuz, Charles Maurice de Talleyrand, wymagał, aby kawa była czarna jak diabeł, gorąca jak piekło, czysta jak anioł, słodka jak miłość. Była to być może trawestacja arabskiej ponoć recepty na 3 filiżanki kawy, z których pierwsza winna być gorzka jak życie, druga słodka jak miłość, trzecia zaś tajemnicza jak śmierć.
To był fragment książki Kordiana Tarasiewicza Przygody z kawą i herbatą. Czytał go niegdysiejszy bywalec kawiarniany Wojciech Standeło, wspaniały aktor, warto go dziś wspomnieć. W książce Tarasiewicza jest wiele anegdot, jest opis życia kawiarnianego w Warszawie, Krakowie, no i w Poznaniu. Jest też historia rodziny Tarasiewiczów zasłużonych w spopularyzowaniu kawy w Polsce.
Mój dziadek Tadeusz Tarasiewicz pochodził z ziemiańskiej rodziny w Małopolsce. Po wydarzeniach roku 1848 osiedlił się w Krakowie, gdzie pod kierunkiem znanego kupca Kirchmajera kształcił się w zawodzie kupiecko-bankowym. W Krakowie też założył sklep towarów żelaznych i norymberskich. Sklep nie spełniał pokładanych w nim nadziei, wobec czego dziadek przeniósł się do Warszawy i tu w roku 1882 podjął pionierską inicjatywę uruchomienia przemysłowej palarni kawy. Pluton był pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem na ziemiach polskich.
W 2001 roku przyjechał do Poznania na promocję książki Przygody z kawą i herbatą jej autor Kordian Tarasiewicz, wnuk założyciela palarni kawy Pluton. Uroczy pan spieszył się po nagraniu na korty tenisowe i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że miał już wtedy 91 lat. A tak zaczęło się nasze spotkanie. Częstuje pan gości kawą czy herbatą?
No, zależy od pory. Ja uważam, że jakaś pora południowa to się nadaje na filiżankę gorącej kawy, a wieczorem czy po południu, 5 o'clock, prawda, herbata.
Mhm. Kawa, jaka kawa?
No więc bardzo dużo zależy nie tylko od gatunku kawy, przy czym zawsze trzeba podkreślać, że najszlachetniejsze to są z tego krzewu arabika, prawda? Kawy szlachetne, nierobusta. A po drugie, no od zaparzenia tej kawy i zmielenia. To cała pewna ceremonia, która zawsze towarzyszy i kawie, i herbacie. I tu jest bardzo ważne właśnie, jak to się robi. Nawet i porcelana, prawda? Mała filiżanka. Ja właśnie zawsze z przerażeniem stwierdzam, że jeszcze pokutuje ten zwyczaj PRL-owski, że w dużej szklance się nasypuje kawę. To jest jakaś profanacja tego
napoju.
Ale
my pijemy w porcelanie. Nie jest to, co prawda, ćmielowska porcelana.
Ale jest.
Nie jest Anny Sanguszków Radziwiłłowej fajans. Nie, jest to porcelana chodzieska, powiedzmy tak. A jak to było u pana w domu? Bo o kawie się mówiło, dzięki kawie rodzina żyła i to myślę, że w dobrobycie. No, czy jeszcze była też ochota do picia kawy? Czy to tylko była kawa, która była wizytówką rodziny na zewnątrz?
Nie, no była ochota do picia. Była taka moda w latach 20., 30., że jeszcze takie maszynki szklane były, podgrzewane taką spirytusową lampką i to kawa była nasypana na górze, później taki był filtr płócienny i tak wrzątek przechodził do górnej warstwy, potem ściekał i taką kawę się bardzo często u nas w domu piło. No a tradycja musiała być związana, bo mój dziadek założył najstarszą palarnię kawy na ziemiach polskich w 1882 roku. Potem rozwinął to przedsiębiorstwo najstarszy syn, a mój ojciec nie zajmował się interesami, bo był aktorem bardzo wybitnym. Pierwsze przedstawienie Kordiana w 1899 roku w Teatrze Słowackiego w Warszawie. Po prostu furorę zrobiło to przedstawienie i patriotyczne, no bo to była Galicja, gdzie była większa swoboda polityczna, prawda? Tarnowski podobno profesor miał łzy w oczach, jak słuchał deklamacji ojca. No i na cześć tego sukcesu, jak powstało małżeństwo, prawda, mojego ojca, nazwany zostałem imieniem Kordiana i stąd to imię do dziś dnia noszę.
No ale pan nie poszedł w ślady ojca.
Nie miałem nigdy talentów ani specjalnie jakichś możliwości, żeby się angażować. Zresztą ojca też rodzina początkowo występował nawet pod pseudonimem. Bo tak. Uważali w rodzinie, że jak to występy w teatrze. No, okazało się, że to była wielka kariera, która do historii teatru weszła jako poważne osiągnięcie.
To jeden z największych naszych aktorów. Ale pan z kolei miał szansę podtrzymać piękną tradycję firmy, bo firma Pluton, tak ona się nazywała, nie wiem skąd ta nazwa, ona się bardzo rozrosła w dwudziestoleciu międzywojennym, miała bardzo wiele sklepów.
No myśmy mieli 30 sklepów w całej Polsce, w Warszawie 20 parę, a nawet przed pierwszą wojną światową nawet w Kijowie mieliśmy sklep, na Kreszczatyku, na tej głównej ulicy. No więc to było jedno z większych przedsiębiorstw w Polsce. Tych przedsiębiorstw takich z tradycjami było sporo, prawda, i w Krakowie, i w Poznaniu, i w Łodzi. Natomiast Pluton, dlatego nazwę tą wziął prawdopodobnie mój dziadek, że to był Bóg ognia i podziemi. No więc ponieważ palarnia kawy się łączy z ogniem, prawda, więc ten bożek Plutona był tym i znakiem firmowym, i jednocześnie nazwą. A jak ja w trzecim pokoleniu objąłem firmę po śmierci dyrektora, który wiele lat prowadził Plutona, szczególnie w okresie wojny miał takie wielkie zasługi, zmieniłem ten znak firmowy. To Jerzy Hryniewiecki, taki znany architekt i grafik, zaprojektował takie ziarko kawy w płomieniu i to stało się nowym znakiem firmowym Plutona.
W chwili Plutona na Targowej stały jak niska kolumnada za kontuarem na blacie przed półkami zapełnionymi branżowymi towarami cylindryczne metalowe pudła. Na każdym czerniał odpowiedni napis: Mokka, Santos, Marago, Gippe, Perłowa, Jubileuszowa, Specjalna, Usumbara, Kostarika, Luksusowa i inne. Wysypywały się po podniesieniu klapki u dołu malowanej skrzyni. Różniły się nie tylko ceną, lecz i odcieniami smaku, nasileniem mocy, swoistością aromatu. Kto chciał mieloną, robiono to na miejscu. Szufelka od młynka zwężała się w krótki jakby mankiet, przez który zsypywano miał do podwójnej torebki. Z papieru zwykłego, z podszewką pergaminową lub z pergaminu barwnego na wierzchu, a wodnistego pod spodem. Eleganccy mężczyźni, zgodnie z modą fiendę syklowych nieco późniejszych lat, zawieszali na guziku sakpalta, futra, marynarki, mały pakiecik. I zapach. Po kilku głębokich wdechach malało znużenie, jędrniała uwaga, tak jakby ktoś się życzliwie potrząsnął za ramię.
Kolejność była taka, że właśnie kawa odegrała wielką rolę w czasie tak zwanego oświecenia polskiego. I właśnie tam był taki Minasowicz, publicysta, który walczył wierszem i niewierszem, żeby właśnie kawa była odtrutką na pijaństwo. No i wtedy ta kawa zaczęła być modna i wśród mieszczan, i wśród arystokracji, i ludzi, prawda, majętniejszych, prawda? A w XIX wieku, niestety już jak trzeci rozbiór Polski nastąpi, Rosja wchłonęła, prawda, ziemię polskie częściowo, no to zaczęła się tutaj dominacja herbaty, no, którą urzędnicy rosyjscy i wojsko, po prostu zwyczaj ten przeszedł z Rosji i herbata się stała bardzo popularna. Ale to już jest XIX wiek.
A pan słodzi kawę?
Ja kawę słodzę, a herbatę nie. Aha. Było takie wydarzenie zabawne, o którym ja właśnie w tej książce zapomniałem napisać. Zatytułowałem Przygody, a to była właściwie przygoda. Mianowicie jak wydałem książeczkę pod tytułem Kawa po warszawsku, która jest historią firmy Pluton, dokładnie historią, jakieś parę miesięcy po ukazaniu się tej książki w księgarni zadzwoniła pani do mnie, pani Górecka, że przeczytała tą książkę, dowiedziała się, że ja żyję i chciała, żeby ja przyszedł do niej, bo ma mi pewną rzecz do przekazania. No więc wydelegowałem się na ulicę Odyńca. Okazuje się, że pani Górecka na parę dni przed wybuchem wojny w 1939 roku, w ostatnim tygodniu sierpnia, zrobiła się taka panika, że zaczęli ludzie kupować zapasy jakieś, prawda? No i w jej rodzinie jej matka kupiła paczkę kawy w Plutonie. Myśmy wtedy przechodzili na paczkowaną kawę z uwagi na właśnie poznańskich klientów, którzy byli przyzwyczajeni do paczki kawy 125 gramów, ćwierć funta. Albo u nas w kongresówce było 100 gramów, 200 gramów, a tu. I ona kupiła tą paczkę kawy z plombką taką. I proszę sobie wyobrazić, że całą tę okupację ciągle trzymali tą kawę na czarną godzinę. Ja mówię, proszę pani, cały czas czarna godzina była, te 5 lat okupacji. Bo tak, no ale my się to trzymali. No i co się dalej stało? No wybuchło powstanie, nas Niemcy wypędzili i w walizeczce, którą oni wynosili, bo ludzie wynosili różne rzeczy, i papugę w klatce, i jakieś tam graty, oni wynieśli tą paczkę kawy. I proszę sobie wyobrazić, że w 1971 roku, jak wyszła książka, czyli 30 lat po wybuchu wojny, ona tą paczuszkę kawy oryginalną z plombką mi wręczyła. Ja tą paczkę mam. Papier już się zaczyna kruszyć, bo to prawda, jednak tyle lat. Także trzymam ją w takim pudełku z plastiku, no ale pamiątka bardzo taka wzruszająca.
Wspomina Kordian Tarasiewicz, syn znakomitego aktora i wnuk założyciela pierwszej palarni kawy w Polsce, nazwanej Pluton.
Ja uważam, że taka legenda, że kawę zawdzięczamy Turkom, ja jestem temu przeciwny. Ja uważam, że kawę zawdzięczamy Sasom. Dlatego, że byli przecież królowie sascy, prawda, polscy, i za ich czasów zaczęła się te kawiarnie w Warszawie tworzyć. Bo na dworze królów saskich w Dreźnie, no Bach nawet skomponował kantatę pod tytułem Kawa, więc to świadczyło, prawda, właśnie o takim kulturalnym też połączeniu.
Picie kawy stało się zwyczajem coraz bardziej powszechnym. A najpiękniejszą poetycką jego pochwałę znajdujemy w drugiej księdze pana Tadeusza. Jest ona zawsze cytowana, kiedy mowa o polskiej tradycji picia kawy. Tace ogromne, w kwiaty, ślicznie malowane. Na nich kurzące wonnie imbryki blaszane i porcelany saskie i złote filiżanki, przy każdy garnuszeczek, mały, do śmietanki. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z Wicin, bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mąki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nie, bo kawiarka z rana, przystawiwszy imbryki, odwiedza mleczarnię i sama lekko świeży na biały kwiat garnie. Do każdej filiżanki w osobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać osobny kożuszek.
Pański ojciec zaglądał do kawiarni?
Mój ojciec chyba nie był gościem kawiarni, ale nie.
Ojciec pana nie chodził do kawiarni, ale Gustaw Holoubek tak. ten stolik Szymańska, chyba
tak,
Holoubek.
Holoubek i Konwicki. To była ta wielka trójka, prawda? Wielka trójka. No jest ten stolik do dziś dnia w czytelniku widoczny, ale już nie ma tych ludzi.
Ten stolik w czytelniku nawiązywał do cyganerii, do artystów, literatów w kawiarniach warszawskich dwudziestolecia międzywojennego, do kawiarni Życkiego pod Pikadorem, gdzie spotykali się skamandryci, do ziemiańskiej, w której, jak pisał karykaturzysta Jotes, Jerzy Szwajcer, kawa była raczej mała niż czarna. Jotes wspominał bywalców kawiarni, Leśmiana, który lubił popisywać się talentami kulinarnymi, albo bardzo chudego Bruno Vinavera, na temat którego kursowało powiedzonko, że przed Ziemiańską zajechała pustak dorożka, a z niej wysiadł Vinaver. Ołówek Jotesa uwiecznił bywalców ziemiańskiej nie tylko skamandrytów i Wieniawę Długoszewskiego, również innych poetów i pisarzy Gałczyńskiego, Karpińskiego, Uniłowskiego i wielu innych. W Poznaniu były też przeróżne kawiarnie. Pan wspomina kawiarnię przy Placu Wolności. To była kawiarnia pod kaktusem.
Pod kaktusem, tak.
W której potem się urodził kabaret Różowej Kukułki.
Byłem w swoim czasie zaskoczony, że ta legenda kawiarni w Jamie Michalikowej, Zielony Balonik w Krakowie, która funkcjonowała wiele lat, prawda, i przysparzała mnóstwo ciekawych wydarzeń literackich i ludzi, którzy tam przychodzili, że ona odżyła raptem w Poznaniu, jakby się przeniósł z Krakowa po 10 mniej więcej latach. Bardzo ciekawe było to stwierdzenie właśnie tutaj poznańskie.
Głównym animatorem poznańskiej Różowej Kukułki był Ludwik Puszet. Obok niego Artur Maria Swinarski, Jan Staudinger oraz balonikowcy krakowscy Teofil Czciński i Nos z Wesela, czyli Witold Noskowski, ojczym Jerzego Młodziejowskiego, geografa i kompozytora związanego z naszym radiem długie lata po wojnie, który w 1957 roku w radiowej kawiarni pod Uśmiechem wspominał przedwojenne kawiarnie wspólnie ze Stanisławem Strugarkiem.
Gdy się zastanawiam nad tym, gdzie jest ta moja, z mojej młodości najstarsza kawiarnia, to wydaje mi się, że trzeba by wrócić na stary rynek do kawiarni Fitznera. Pamiętacie panowie, może kto z was ją pamięta?
Czerwonym granitem obłożone takie.
Ta stara kawiarnia przypomina mi, że gdy się szło po tym ku Placowi Wolności, ulicą wtedy Nową, po lewej ręce mijało się kawiarnię, która się tak ogłaszała, pamiętam, w gazecie. Gdy apetyt w tobie wzbiera, wstąp na torcik do Webera. Pamiętacie?
Do Webera. Wierszyk nie jest pierwszej jakości, ale w każdym razie autorem jego najprawdopodobniej był syn owej kawiarni, młody Weber, bardzo przystojny młody człowiek, który wtedy chodził, można by powiedzieć, studiował szkołę dramatyczną, a kolegował z Ludwiżanką Basią, z jej siostrą Ewą i z Józkiem Opieńskim, spikerem z londyńskiego radia, którego głos doskonale znacie. Więc tam była taka sensacja, oczywiście to nie żadna anegdota, ale na dzisiejsze czasy sensacja. Państwo Weberowie pochodzili z Kijowa i matka Webera przywiozła ze sobą receptę na wspaniałe konfitury, a raczej kijowskie konfitury, kandyzowane, osmażane owoce. Pamiętacie, że tam była świetna śmietana bita i mnóstwo tych kandyzowanych owoców.
Idźmy teraz dalej. Mijamy Muzeum Narodowe, skręcamy w prawo w Aleję Marcinkowskiego, dochodzimy do Italii. W Italii na pięterku przy fortepianie na pewno zastalibyśmy Jerzego Młodziejowskiego, prawda?
No więc można było mnie tam zastać. Byłem jednak najmłodszy, bardzo Staszek łaskaw na mnie, ale muszę tutaj oddać pierwszeństwo zasłudze i wiekowi. Nie ja. Ludwik Puszek.
Z fajką.
Wspaniały rzeźbiarz krakowski, ktoś, kto wyszedł z kręgu Wyspiańskiego i całej młodej Polski, ale osiadł tutaj w Poznaniu. To, o czym mówimy teraz, odbywa się mniej więcej w roku 1931. Znaleźliśmy salę. Pan Puszek zaprosił mnie do funkcji nadwornego kompozytora. Generalnym dostarczycielem tekstów był początkowo Artur Maria Swinarski, później Jurek Gierżabek, a śpiewaczką naszą była Tola Korjan, czyli po prostu Tola Kopczyńska, córka pani Marii Janowskiej-Kopczyńskiej. No i działy się tam różne rzeczy, więc przede wszystkim był bardzo surowy rytuał. Zapraszano gości według listy, którą sobie sporządził sam Artur Maria Swinarski i pan Ludwik Puszek. Niektórzy mieli wstęp absolutnie wzbroniony. Ja już nie dochodzę przyczyn dlaczego, ale w każdym razie jest kilku ludzi w Poznaniu, którzy nie mogą powiedzieć, że znają,
że tam byli
i że znają Różową Kukułkę.
Słuchaj, wspominasz ludzi. Może pamiętasz teksty jakie albo melodie z tamtych
Pamiętam
czasów.
Teksty. Czekajcie, zaraz wam zagram na fortepianie Poloneza, jakiego zawsze pan Puszek kazał mi grać, gdy wszedł jakiś honoracjor, jakiś uroczysty gość. To był Polonez. No ale oczywiście samym Polonezem nie można było opędzić całego wieczoru. A trzeba było wiedzieć, że pan Puszek, który w ogóle cierpiał na chroniczny brak gotówki, wyśrubował potworne zupełnie ceny wstępu. To było naturalnie obliczone na wielki snobizm i ludzie garnęli się, zwłaszcza gdy wiedzieli, że trzeba było mieć imienne, osobiste na to zaproszenie. Kartoniki z zaproszeniami były różowego koloru. Sam pan Puszek zrobił z dużego korka po szampanie pieczątkę, gdzie była wyrzeźbiona kukułka. Ganiano za różowym tuszem, ażeby ta kukułka istotnie odbita pieczątką była różowa. No i Artur Maria Swinarski pisał teksty. Teksty przysyłał mi na bibułkach kawiarnianych do domu, no i trzeba było do nich komponować muzykę. Otóż Tola Korjan śpiewała. To trudno powiedzieć, śpiewała. Miała głos, ale była tak zwaną diseuse. Raczej deklamowała i melodeklamowała, aniżeli śpiewała. Otóż Swinarski napisał taki slow fox, a raczej tango o kinomance. Mianowicie pewna młoda dama skarży się na to, że jej mąż jest w ogóle do niczego. Już nie pamiętam z moich kompozycji pierwszej części owej piosenki, ale został mi jeszcze w pamięci refren. Ona śpiewa tak. Mężu mój, mój drogi mężu, choćby ten wąsik ala mężu. Taki wzrok jak rok la rok i seks apil jak harpel i takie ciało jak Nowarro, to wreszcie mógłbyś być niezdarny.
Tadeusz Kraszewski o kawie u Puszeta pisał, że była znakomita. Parzył ją na miejscu osobiście szef imprezy, baron Ludwik Puszet, według własnej receptury. Kawa w lnianym woreczku, w kamiennym garnku z wrzącą śmietanką. Kabaret Różowa Kukułka skupiał też grono malarzy. Wśród nich był Wacław Taranczewski, Piotr Roztworowski, Henryk Smuczyński. Z muzyków trzeba jeszcze dodać Romana Podlewskiego i wspomnianą Tolę Corian, która żyła po wojnie w Anglii. W naszym przebogatym radiowym archiwum znalazłam też wspomnienie o kawiarniach Marii Janowskiej-Kopczyńskiej, śpiewaczki operowej, matki Toli Corian.
Po próbie gremialnie wylądowywało się u Dobskiego, to w dzisiejszym WZ-cie. Stolik, o ile możności był przy oknie, żeby widzieć przychodzących ludzi, troszeczkę zalapać z tego słoneczka, żeby wypić dobrą kawę. No, Fangrata siedziało się zaciśniej, bo był lokal mniejszy, nie było tyle słońca, ale za to jak najbardziej ciasno. Kawa była bardzo dobra, no przede wszystkim ciastka. Wszyscy latali przecież jak zwariowani. Byli bardzo starzy bywalcy, na przykład Stolik konserwatorium, był Stolik sędziów, u stolik lekarzy, no oczywiście, że i śpiewaków, i aktorów, no i innych bywalców, którzy czasem nastawiali ucha, żeby jakiś kawał złapać, albo też ploteczkę jaką zalapać, bo przecież to podobno jest bardzo interesujące.
Dzień dobry, Katarzyna Męczyńska. Chciałam parę słów powiedzieć o kawiarniach i piciu kawy w Poznaniu w końcu XIX wieku. Z wspomnień rodzinnych, a dotyczy to kupieckich rodzin Poznania, wiem, że panie kupcowe prawie codziennie spotykały się na podwieczorku właśnie w swoim własnym gronie, gdyż ich mężowie siedzieli jeszcze w swoich firmach albo składach, jak to się mówiło po poznańsku, właśnie spotykały się, by wypić filiżankę kawy i do tego zajadały kruche ciasteczka, najczęściej domowej roboty, dekorowane czekoladą albo drobiną konfitury. Ten podwieczorek był takim bardzo kobiecym ceremoniałem. Wymieniano sobie najważniejsze informacje i ploteczki. Kawę parzono specjalnie w takich wiedeńskich, takie nazywano maszynkach ogrzewanych spirytusem. Starszym osobom, jeśli i takie były na takim podwieczorku, podawano herbatę. Doczytałam w jakiejś gazecie poznańskiej z około roku 1900, że otwarto wtedy kawiarnię specjalnie przeznaczoną dla pań, ale nie znalazłam żadnej informacji, czy cieszyła się powodzeniem i czy rzeczywiście ten pomysł na takie samodzielne kawiarniane życie poznanianek okazało się dobrze przez nie przyjęte.
Czyli z tego wniosek, że w kawiarniach bywali raczej panowie, a ta miała wypełnić lukę, ta kawiarnia.
Myślę, że raczej panowie albo panie w ich towarzystwie. Natomiast to była taka możliwość na takie samodzielne, bo już się takie emancypacyjne tendencje zaczynały nasilać, że panie samodzielnie mogły dokonać tak odważnego czynu, jak pójście do kawiarni. A to, co chciałam jeszcze opowiedzieć właśnie o takiej kawiarni, która podobno była sensacją dla Poznania, to była kawiarnia otwarta w początku lat 90. XIX wieku przez pana Aleksandra Żuromskiego. On prowadził cukiernię i składy właśnie herbaty i kawy. Otworzył ją przy ulicy Kantaka, wtedy nazywała się ulicą Bismarka. I posłużę się tutaj cytatem z pamiętników Tadeusza Szulca, bo on właśnie zapisał tę opowieść o tej kawiarni. Pobiła ona wszystkie ówczesne rekordy polskie i niemieckie. Żuromski otworzył najpierw niewielką kawiarnię, cukiernię przy ulicy Berlińskiej 27 grudnia i później otworzył również na czas letni pierwszy polski w Poznaniu ogródek po drugiej stronie ulicy, nieco powyżej Teatru Polskiego. Już to było czymś niezwykłym dla polskiej klienteli, ale gdy następnie uruchomił rozległą kawiarnię przy ulicy Kantaka, tam gdzie dzisiaj Moulin Rouge, prześcignął wszystko, co dotąd w Poznaniu w tym względzie się działo. Wąska sala prowadziła od frontu w głąb, z nią łączyła się w skrzydle domu wielka kwadratowa sala ozdobiona ręcznie malowanymi, artystycznie wykonanymi wielkimi obrazami o treści mitologicznej. Nad tą salą powstała również wielka sala bilardowa, na cztery rzecznie bywała bilardy, a w głębi podwórza urządzony został nowoczesny, wystrojony arkadami z różnobarwnych lampek gazowych, obszerny ogród dla gości. Powodzenie było długi czas wielkie, zwłaszcza, że i Niemcy w znacznej mierze korzystali z usług kawiarni, a nawet oficerowie pruskich pułków poznańskich mieli swoje długie stoły, przy których wieczorami, czy w kawiarni, czy w ogrodzie, według pułków gromadzili się. Później zakazano wojskowym uczęszczać do polskich lokali, co odbiło się też m.in. na dochodach kawiarni. Także z biegiem czasu przedsiębiorczy Żuromski przestał być jej właścicielem, a kawiarnia pod nazwą Eldorado różne przez długie lata przechodziła koleje. I tyle wiem o tej właśnie podobno sensacyjnej kawiarni z lat 90. XIX wieku. Nic niestety nie napisał w tych wspomnieniach Tadeusz Szulc, czy podawano tam smaczną kawę.
I w jaki sposób ją parzono?
A może jakieś panie pamiętnikarki wspominały coś o kawie, ale nic się w tej chwili jakoś mi nie nasuwa. Dziękuję bardzo.
To my bardzo pięknie dziękujemy. To był telefon od Katarzyny Męczyńskiej. Warto by było zebrać historię poznańskich kawiarni. Czekamy na list od Państwa. Nasz gość, Kordian Tarasiewicz.
Życie kawiarniane rzeczywiście miało zawsze taki swoisty charakter i właśnie szkoda, że to się teraz jakoś zmieniło na inny tryb życia. Niemniej jednak przecież dziesiątki lat kawiarnie odgrywały podwójną rolę, bo i były polityczne, prawda, narady, jak był okres Sejmu czteroletniego, były wojenne narady, jak było powstanie listopadowe. No a potem one się przekształciły właśnie w lokale, gdzie się zbierali artyści, literaci, poeci, muzycy. Chopin, prawda, opuszczał Warszawę dosłownie prawie że z kawiarni pani Brzezińskiej. No więc to było jakieś ciekawe tło społeczno-obyczajowe, które w tych kawiarniach zagościło, prawda? Także ja właśnie w tej książce takie trzy wątki podkreślam. Pierwsze, zmiana obyczajów kulinarnych, że kawa i herbata zastąpiły w dużym stopniu picie wina, miodów czy piwa, prawda? Zmieniła się dieta Polaka, prawda, po wprowadzeniu na rynek tych dwóch napoi. A poza tym właśnie ta obyczajowość kawiarniana czy domowa, że po piątej po południu się prosiło na filiżankę herbaty, co przed tym było nie do pomyślenia, tylko dawano jakiś miód czy wino, prawda? A to zupełnie odmieniły się te właśnie obyczaje. I że to ciekawe jest czasem wrócić do tych czasów i przypomnieć tych bohaterów kawiarnianych, z naszej tej bliższej epoki, to przecież Słonimskie był takim klasycznym przykładem, że codziennie było o pewnej godzinie w kawiarni i jak tam jego biesiadnicy przy stoliku mówią, wyjmował karteczkę, bo sobie notował jakiś dowcip, który przygotowywał poprzedniego dnia. No i padały różne, prawda, ostre, różne anegdoty i kpiny nawet polityczne, prawda, co nie było dobrze widziane i na przykład dla kawiarni na Foksal, Instytut Wydawniczy, zamknięto na skutek interwencji partii, zamknięto kawiarnię, bo za bardzo tam szumiały takie opozycyjne jakieś i dowcipy, i powiedzenia, i tak dalej.
Tak wspominał 22 lata temu Kordian Tarasiewicz, autor książki Przygody z kawą i herbatą, wnuk założyciela pierwszej polskiej palarni kawy Pluton i syn wielkiego polskiego aktora Michała Tarasiewicza. W audycji sięgnęłam też do ilustrowanego leksykonu kawy autorstwa Leszka Ruma i do radiowej kawiarni literackiej z lat 50. ubiegłego wieku z udziałem Jerzego Młodziejowskiego. Audycję realizował Ryszard Wojtowicz. Życzymy Państwu szczęśliwego nowego roku, miłych spotkań przy kawie lub herbacie i oczywiście naszym poznańskim polskim radiu. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
kawiarenki, kawiarenki.